streszczę i przypomnę, jak w pokoju rano rozważam każdy dzień, czyli co Chrystus zmartwychwstały chce nam przekazywać, to jestem oczarowany głębią, mądrością tego, ale jednocześnie jak stwierdzam, jak ja to wam przekazuję, to jest mi dość smutno, ale tu święty zaradzi. Chciałem przypomnieć jeszcze raz, że za mało poznajemy Pismo Święte z lotu ptaka. Inne wartości poznajemy przez mikroskop, inne wartości poznajemy patrząc zwyczajnie po ludzku, a inne wartości się poznaje z lotu ptaka. I Pismo Święte chce, żebyśmy stosowali wszystkie typy poznania. Z lotu ptaka, patrząc na Stary Testament, trzeba widzieć dwa wielkie wydarzenia zbawcze. Te zbawienia zbawcze są jednocześnie proroctwem. Pierwsze takie wydarzenie zbawcze to wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Zwieńczenie tego wydarzenia, przymierze na Synaju, w dwóch tablicach złożonych w arce. I jak przyjrzeliśmy się już, wielokrotnie przyglądaliśmy się, jest na ten temat książeczka, że to przymierze na Synaju w dwóch tablicach jest właściwie streszczeniem i Starego, i Nowego Testamentu. Całego Pisma, streszczenie, genialna synteza, w arce, w Maryi, te dwie tablice, Bóg stanie się człowiekiem i że tam są zapowiedzi czterech Ewangelii. I drugim takim wielkim wydarzeniem to jest wydalenie Izraela z ziemi obietnicy do Babilonu, wielkie upokorzenie, bo byli tak pyszni, przekarmieni swoją wielkością, wybrani, że już prorocy byli likwidowani. Bóg bezsilny, jak bezsilny, to dał i diabłu do królowania. No i ja bym ich nawracał, a to Bogi. I znowu wtedy, kiedy część popękała wewnętrznie i powiedzieli, no jednak prorocy mieli rację, prorocy, których myśmy polikwidowali, może by kto miał coś, o czym mówili ci prorocy. No ale patrz, no się zadbała o tym, bo i dała proroka i też dała księgi, które były głoszone i spisane. I zwieńczeniem z kolei tego pobytu w Babilonie po wyjściu to jest tak zwana prehistoria biblijna, bo cały świat jest na poziomie Babilonu po grzechu pierworodnym. I geniusz prehistorii biblijnej to jest zapowiedź czterech Ewangelii, wieża Babel, potop biblijny, Kain, Abel i raj. I to jest zapowiedź czterech Ewangelii, którą będziemy od przyszłej niedzieli czytać i próbować przybliżać sobie, zrozumieć. Nigdy się nie da odczytać i zrozumieć do końca. Ale trzeba podchodzić w nieskończoność. Za każdym razem Duch Święty nam odsłoni coś nowego. Coś nowego. Niby będzie bułeczka, ale zawsze świeżutka, wyciągnięta przed chwilą z pieca, pachnie. A jak maselkiem posmarujesz świeżutkim, no to raj, Ewangelia, Mateusza, Abel, Marek, potop biblijny Noe, Maria w arce, wieża Babel, Ewangelia Jana, sięgnąć do nieba bez Boga. A z kolei zwieńczeniem tych czterech Ewangelii, tych zapowiedzi czterech Ewangelii, to jest właśnie ten hymn, który omawiamy i próbujemy jeszcze raz go sobie przybliżyć, zrozumieć. Módlcie się, czytając te teksty. Nie poprzestawajcie na tym, co ja, że tak powiem, tu siebie wykrztuszę, chociaż fizycznie już mi jest coraz łatwiej. Jak powiedziałem, czy jest to piękny obyczaj, że na progu nowych ksiąg Bóg składa zawsze, Duch Święty zawsze składa klucz. Masz mamę, dziecko, weź to do ręki i idź przez Ewangelię. Zrozumiesz zaraz Ewangelię. A geniusz tego hymnu, którego teraz doczekamy, polega na tym, że znowu jest to najważniejsza rzecz. Jak gdyby koniec, a koniec to jest nowe niebo, nowa ziemia, Bóg zejdzie do ludzi, przytuli, pokocha, dziecię boli, dumie, bo to jest, no to dotknie, już ci nie będzie bolał. I wreszcie Bóg swej miłości odpocznie w nas, a my w Nim. I to, ten koniec został przeniesiony do początku Pisma Świętego. Ostatecznie chodzi o siedem zwycięstw, siedem dni. Psalm 118 mówi, nie szkodzi o to, że kamień najważniejszy odrzucili budujący, zbawiający ten świat. Bo ten kamień to jest zapowiedź tego, który całe dzieło szatana rozwali, uderzy, jak czytaliśmy u proroka Daniela, uderzy w tego człowieka po grzechu pierwotnym, który ma łeb ze złota, glinian, zawsze ma rację. No ale na glinianych nóżkach stoi tam, tam kamień uderzy, wszystko się rozsypie, a ten kamień wszystko strawi. I uczyni są obrazy, obrazy, obrazy. I ten hymn to jest hymn o zmartwychwstaniu, o nowym stworzeniu. Nowe stworzenie to zmartwychwstanie. Z tym, że Jezus już zmartwychwstania może udzielać nam tylko za naszą zgodę. Zaistnieliśmy, to pierwsze zaistnienie było bez naszej zgody. Zaistnieliśmy, ale to najważniejsze, przepustujące zaistnienie Bogu, to już Bóg mówi, zbyt Cię szanuję, nie chcę Ci narzucać mojej wiecznej miłości. Ty o tym decydujesz. I na początku Pisma Świętego jest ten hymn przepiękny o zmartwychwstałym Chrystusie. Zmartwychwstały Chrystus przyszedł do świata przyrody, materii, w sakramentach świętych. Bo wszystko, cokolwiek Bóg Ojciec stworzył, jest sakramentem, znakiem widzialnym, niewidzialnego. Jakie to jest genialne, mądre, dowcipne materie, sakramenty. Siedem sakramentów inicjuje i zapowiada przebóstwienie wszystkiego. Ale też mamy siedem darów Ducha Świętego, bo człowiek też łączy materię ze sferą ducha, aniołów, Boga. Jest takim łącznikiem. I chodzi o to, żeby nie popadł w skrajność. Nie próbował się urządzić w materii, bo to niespodzianka śmierci zabierze mu wszystko. I żeby też nie zlekceważył faktu, że ostatecznie jest przeznaczony do życia wiecznego w Ojcu i ma Boga Ojca, ma życie Trójcy Świętej sprowadzić dla całego świata materii, roślin, zwierząt, ludzi, braci, zmartwychwstały Chrystus daje się nam i w sakramentach, i w darach Ducha Świętego. I ten hymn jest właśnie hymnem o tych siedmiu sakramentach i siedmiu darach. A siedem symboliczna. 4 plus 3. 4 symbol świata, 4 są świata i 3 Trójca Święta. To, że nie jesteśmy, żeby być jedno. Nie 3 i 4, tylko 7. Bóg w nas i my w Bogu. Wczoraj, jeszcze raz dzisiaj to czytam, omawialiśmy pierwszy dzień i że Bóg oczywiście wychodzi o Chrystusa zmartwychwstałego, w którym działa Ojciec. Zaczyna pokonywać to, co najpierw zaistniało w sferze ducha, bo w sferze ducha aniołów zaistniało pierwotne zło, które niestety później wkradło się w ludzki świat za zgodą człowieka w raju. I wtedy ziemia stała się bezładem, czyli chaosem, i pusta. Jeżeli nie ma Boga, autora, to to jest pusta. Ciemność była na powierzchni bez miaru wód. Wody są symbolem ojczyzny złego ducha, szatana. Bo woda jest symbolem chaosu. Dlatego czytamy w Apokalipsie o niebie, o końcu, morza już nie będzie, żadnego chaosu już nie będzie, będzie kosmos. Na szczęście nad tymi ciemnościami, pychy, egoizmu, szatańskim unosi się Duch Boży, Duch Boży, Duch Święty, który spłynął na Chrystusa w momencie chrztu, gdy był w rzece Jordan, zaczyna działać Chrystus. I ten pierwszy dzień tak jest charakteryzowany. Niech się stanie światłość, bo jest ciemność, jest egoizm, jest pycha, panują w świecie, wy jesteście w Babilonie. Niech się stanie światłość. Musi się stać światłość, żeby człowiek zrozumiał, w jakim świecie żyje, jakie ma wnętrze, dlaczego cierpi. Niech się stanie światłość. I najpierw ta ciemność zaistniała w krzyżu, ale tę ciemność zwycięża miłość Ojca w Jezusie Chrystusie. A Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I tak nazwa Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. I zadaniem pierwszego sakramentu i pierwszego daru dla świętego jest uporać się z ciemnością. Bo ciemność to jest egoizm, brak miłości, egoizm, pycha. Ciemność to jest pesymizm, ciemność to jest depresja, to jest poczucie bezsensu. Krótko mówiąc, to co my mówimy, że się ktoś zadołował, zadołowanie, wszelkie zadołowanie, ciemność. I zadaniem pierwszego sakramentu, sakramentu Chrztu Świętego, Jezus wszedł tych ludzi, którzy wchodzili w wodę Jordanu z tęsknotą, z pragnieniem, że się uwolnił tego swoje sumienie, tego zadołowania, zło, pesymizm, trud istnienia. I jak mówiłem wczoraj, dziś przypominam, Jezus wchodząc utożsamia się z sytuacją człowieka. Nie jesteś w tym zadołowaniu sam. Nie jesteś sam, pamiętaj. Jak ci ciężko, to pierwsza rzecz, nie jestem sam. On zmartwychwstał z tą miłością z krzyża, żeby mógł powiedzieć, otwórz oczy na mnie, nie jesteś sam. Powód do zadołowania i nie leć do psychologów, nie leć do psychiatrów, z całym szacunkiem na wszystko, ale Jezus jest lepszy, Jezus jest lepszy. I przypomnij sobie o Chrzcie Świętym, co się z Tobą to sam, ale na ogół chrzest tak przeżywamy, że my z Nim się nie utożsamiamy, On się z nami utożsamił, ale to nie wystarczy dziecko zapisać do pierwszej klasy. Dziecko ma się uczyć chrztu, utożsamiania z Chrystusem, przeżywania wszystkiego z Chrystusem. Ma się uczyć, zapisany do szkoły to nie jest jeszcze inżynier. Nie może domy budować, nie może stawiać w sali chirurgicznej i operować. On się ma uczyć, to jest uzdolnienie. Jesteś zjednoczony z mistrzem. Sakrament chrztu, utożsamienie. O. I dar mądrości. Bądź mądry, jesteś tylko stworzenie, tylko stworzenie. Bądź mądry, ograniczony ten czerepek swój, swoje możliwości poznawcze i orytywne. Ale z Tobą się zjednoczą Chrystus, Duch Święty, Duch Zmartwychwstałego Chrystusa. Przez i jest do dyspozycji w Nim dla Ciebie Jego mądrość, Boża mądrość. A ta mądrość przychodzi poprzez miłość, poprzez to, że Ty się stajesz. Stajesz się glebą, ziarno przychodzi do Twojego wnętrza i dajesz się z czasem temu ziarnu strawić, że właściwie później już nie można rozgraniczyć ziarna i gleby, bo to ziarno wszystko czyni sobą. Wszędzie zauważcie, jest Bóg w nas. Bóg w nas, to co ja mówię. Bóg w nas. To nie jest stacja wyssana. Ja tego z obłoków nie wziąłem. Mnie to bije po oczach w Piśmie Świętym. I wiem, jak to jest bardzo ważne. On jest z nami. tylko my jesteśmy z nim i cierpimy i nosimy w sobie jakieś tam zadołowanie i nosili chrześcijanie, ponieważ nie ma kontemplacji, rozważania takich prostych tekstów świętych. I ostatecznie misją sakramentu, tu misją daru mądrości jest wprowadzenie w nas takiego światła, żebyśmy wyzbyli się ciemności, tych egoizmu, cierpienia, zadowolenia, smutku, wyzbyli się. Zwróćcie uwagę, że w tym pierwszym hymnie o zmartwychwstałym Chrystusie, dawcy sakramentów i darów Ducha Świętego, jest podobna argumentacja jak w księdze Hioba. W księdze Hioba, który cierpi cierpieniem niewinnym, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć, nie ma argumentacji takiej, jaką my dzisiaj dysponujemy, bo mamy prześwietloną już na tyle historię pewnych ludzi, że wiemy, że nie ma wydarzeń dobrych i złych. To jest dobre. Tylko za mało w nas światła, światełka za mało, mocy za mało wewnętrznie, żeby przeżywać to zło. I Bóg cały czas tam używa argumentacji, popatrz na ten świat, jaka jest ładna, jaka tam jest myśl, jaki jest geniusz. Używa argumentacji z kosmosu, z aktu stworczego, ponieważ jeszcze teologii nie było, Pisma Świętego nie było. To samo jest i tutaj na początku, że to są takie małe przypowieści i one zabierają sobie geniusz. Najpierw smutek, drama człowieka, ale też geniusz, żebyśmy to zauważyli. A teraz będziemy czytać, zrobimy krok następny. To zrobimy powtórkę. Może wam to było niepotrzebne, ale chodzi o to, że mnie to dobrze robi. Jak ja mówię, no, poczytamy.
Czytanie z Księgi Rodzaju. A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód, niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Oto Słowo Boże.
Drugi dzień. Co jeszcze nam dał zmartwychwstały Chrystus? Tak dzisiaj my możemy mówić. Ale wtedy dla tamtych ludzi w niewoli babilońskiej Bóg mówił, nie jesteście porzuceni. Patrzcie, żyjecie w świecie, który jest kosmosem, że tu są lądy, rośliny, zwierzątka, ludzie, a tam jest morze, a w tym morzu też jest życie. Popatrz, jest tajemnicza mądrość i wszechmoc, w której ty jesteś zanurzony. Potrząśnij się i bądź w tym świecie nie chaosem, cząstką chaosu, bo tutaj jest oddzielenie wód. Wody są symbolem chaosu, ojczyzny złego ducha. Oddzielenie mówi, że Chrystus zmartwychwstały, gdy wszedł w rzekę Jordan i stanęła arka, a on w tej arce, to od tego momentu będą wody życia i wody śmierci. Wody śmierci spłyną do morza śmierci, do morza martwego. Ale Jezus chce powiedzieć, a ja chciałbym, żeby wody już nie były symbolem chaosu, szatana, tylko mojej obecności, obecności Ducha Świętego, który w wodzie daje życie. Pustynia zamienia w raj. Ja wszystko przychodzę przez zmartwychwstanie przeistaczać, dawać inną możliwość, inną moc. Drugi dzień. Chcę temu żywiołowi dać właściwości niesienia życia. Niech powstanie sklepienie w środku wód. Sklepienie, czyli firmament. A firmament po łacinie firmus to jest silny. Założył firmę. Moja firma. Ten to firma. Firma to jest po łacinie silny. Firmament to jest to, co dźwiga niebo nad sobą. Łączy niebo z ziemią i to sklepienie Bóg nazwał niebem. Niebo połączyło się z ziemią dzięki zmartwychwstaniu. Niebo połączyło się z ziemią. Jaki to sakrament daje siłę, moc? Bierzmowanie. Bracia protestanci nazywają to sakrament firmacji. Otóż historia tego sakramentu bierzmowania jest taka, że w czasach starożytnych dwie strony walczące przed bitwą namaszczały się oliwą. Wszystko było, ociekało oliwą, broń i tak dalej. Bo oni walczyli nie tylko bronią, ale walczyli później wręcz. A jak przeciwnik był dobrze namaszczony, to po pierwsze od tarczy ześlizgywały się wszelkie pociski. Jak go chciał uchwycić, to nie mógł go uchwycić. Zapaśnicy też się namaszczali oliwą. I byli nieśmiertelni, silni. Im lepiej namaszczony, tym silniejszy. Ja was namaszczę moim duchem, sakramentem bierzmowania. Będziecie silni. W tym świecie chaosu działania swego ducha trzeba być silnym. Ja zmartwychwstały przez mego ducha chcę być waszą siłą. Nie udawaj, że jesteś silny. To czas, do czasu, gotko. A później przychodzisz, ci się miękkie nogi robią, mała krypta i już bohater leczy. Nie może ani myśleć, ani modlić. Żyć mu się nie chce. A tu trzeba żyć. Sakrament wierzmowania łączy niebo z ziemią. Jesteśmy silni w poznaniu, działaniu o niebo, ponieważ jest to symbol przymierza. Przymierza. Niebo sprzymierzyło się z ziemią, moim wnętrzu. I wtedy będziesz zdolny do walki z chaosem, z wodami śmierci, z ludźmi, które mają trudne usposobienie. Byle co, już. Pogryzł by cię. Jak lew. A na spokój. Poczyniwszy sklepienie, Bóg oddzielił wody życia u góry i u dołu wody śmierci. Świat w Bogu zbawiony, poza Bogiem jeszcze w chaosie i musi z tego chaosu wyprowadzać. Z tej śmierci wyprowadzać życie. I z tym sakramentem bierzmowania, sakramentem mocy, współpracować ma dar rady. I przeczytajmy sobie o darze rady.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Niech góry przyniosą ludowi kuj, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uczynionych z ludu, gdzie ratował dzieci biedaków. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki, aż po krańce ziemi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Inną przypowieść powiedział Jezus. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło głosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i pytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Powiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? On im odpowiedział: nie, żebyście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spenie. Pszenicą zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo pańskie. To jest przypowieść o darze rady, że Chrystus zmartwychwstał, Jego Duch w nas jest do naszej dyspozycji, gdzie możemy w postawie dzieci, ponieważ nawet kiedy udajemy bardzo mądrych i przemądrzałych, to w gruncie rzeczy jesteśmy na poziomie dzieci i nasze możliwości naszej woli są względne. Dar rady to jest wszystko, cokolwiek zaczynamy, gdy dzień zaczynamy, różne dzieła zaczynamy, cały dzień coś zaczynamy. Chodzi o to, żeby z Nim zaczynać. No to Jezu, to teraz byśmy może to i to. To prowadź. Dar rady. Dar rady uczy nas odpowiednio wykorzystywać czas. Z czasu robić wartość życia wiecznego. Brak daru rady, takim jaskrawym przykładem braku daru rady, niekorzystania z daru rady, to jest w Starym Testamencie fakt, iż do prostoty dwóch tablic, 10 przekazań, Izraelici dodali 613, bo im ktoś doradził fałszywą gorliwość, a później już nawet nie byli w stanie opanować pamięciowo tego. I byli przekonani, że są do niczego. Zamiast radości, optymizmu, przymierza, że dwie tablice obiecują Mesjasza, cieszyć się, no to oni weszli w próbę sięgnięcia po niebo przez 613. Ten zły siewca to oczywiście demon pychy, i on radzi, ale po co tam Pan był? No, przecież to potrafisz, no. No to rób. On sam potrafisz. Tylko chodzi o to, że ty wejdziesz w pseudogorliwość, a później tej pseudogorliwości, te rzeczy piękne zrobisz dla Pana Boga, już nie będziesz Boga wielbił, tylko siebie podziwiał. Patrz, taka święta lipka, no. Biedna ta święta lipka z powodu Bożej. W tej przypowieści i w tym dniu chodzi o to, że szatan, jeżeli nas nie może zadołować ciemnościami, to idzie w drugim kierunku, żeby nas uczynić jako bogowie. No widz, jaki jesteś piękny. A później partia pluje na partię, naród pluje na naród, odłam chrześcijaństwa pluje na drugi odłam chrześcijaństwa, człowiek na człowieka pluje. No to widzisz, no ja owszem jestem porządnym człowiekiem. Księżem, a ty ma to jedna wywyższy. Tutaj szatanowi chodzi o to, żeby wywyższyć, uczynić go jako Bóg. Myśmy już w związku z tym pierwszym hymnem o drugim stworzeniu świata omawiali 7 grzechów głównych jako z pierwszej części Apokalipsy. W związku sakramentem chrztu i daru mądrości mówiliśmy, że szatan proponuje nam, żebyśmy za bardzo nie pracowali, nie myśleli się. Grzech lenistwa w sprawach, żeby współpracować z Chrystusem zmartwychwstałym. I on trudu włożył, żeby dać nam księgi święte, światło, żeby w nas jako zmartwychwstały mógł zaistnieć. Nie ten, który potępi, ale leczy, zbawia. Ile trudu. A szatan mówi, no to skoro cię zbawił, no to stary, no to zasuwaj do nieba, no. A tu trzeba, chodzi o to, żeby ten Chrystus zmartwychwstały stawia wymagania równe sobie. Łaska, darmowość, to jest uzdolnienie do ogromnego trudu. To jest talent, którego nie wolno zakopać. Jest ta depresja, zadołowanie na ogół robi się z lenistwa w sprawach Bożych. A tutaj ta pycha rodzi się tak zwanej chciwości. I o tym jest mowa w liście do Smyrny. która się uważała za najwybitniejsze miasto świata, a szczególnie w Azji Mniejszej, Smyrna. Wszystko w Smyrnie było naj. I szatan wmawia ludziom, chrześcijanom, różnym narodom, wy jesteście naj. Żyć w takim świecie jest bardzo trudno, bez daru wierzmowania, siły płynącej z Boga i bez daru rady. I dar rady nas uczy, bądź jako dziecko, nie jako Bóg. Ponieważ Bóg jako zmartwychwstały przychodzi do ciebie i On, mimo że zostajesz dzieckiem, czyni cię de facto Bogiem, wywyższa cię. Nie musisz sam się robić Boga, skoro Bóg cię czyni Bogiem. To po co się chniesz tak wysoko? I my byśmy chętnie poszli wyrywać chwasty. Ludzie ludziom wyrywają chwasty od rana na nocy. A tu taki osad siedzi w twoim języku. Wywyższyć. Albo zadołować, albo wywyższyć. Być jako Bóg. A Jezus mówi, musisz być przede wszystkim mocny, moją mocą, pełną pokory i radzę ci, żebyś żył moją obecnością i wystarczy, że ja cię wywyższę poprzez to, że ja cię kocham. Tą wielkością jestem ja w tobie. Moja miłość jest. Bądź dziecko. Dara. I ponieważ ostatecznie, tak jak Chrystus powiedział, poza Bogiem, tylko Bóg jest święty, w nas jest kompozycja dobra i zła, zostaw to miłości Ojca, który potrafi ze zła w człowieku nawet wyprowadzać dobro. Po pierwsze, mając wady, uświęcamy innych. Zmuszamy innych do tego, żeby być bardzo zjednoczeni z Bogiem. Dlatego w życiu zakonu na przykład zauważyłem, nigdy się nie da uciec do takiej wspólnoty, gdzie było wszystko cudnie. Nie. Tam by się nikt nie uświęcił. Zawsze muszą być uświęcani i uświęcający. Tak jest małżeństwa, takie są kompozycje w małżeństwach. Jeden jest uświęcany, drugi uświęcający. A Chrystus przychodzi i mówi, a ja ci pomogę. Nie jesteś sam. Bądź silny, bądź mocny. I radzę ci. Radzę ci, nie uświęcaj innych tak, jakbyś miał ochotę to zrobić. Popatrzcie, jakie to życiowe, jakie to praktyczne wszystko. Najgorsze, że ja sobie już tyle lat to uświadamiam, a jak zaczynam to raz i znowu powtarzać, tak po raz pierwszy to odkrywał w życiu. I się tym cieszę. A jutro będzie trzeci dzień, że ani depresja, ani taki Bóg na dwóch nogach, dość chwiejny, tylko sakrament pokuty, czyli nawrócenia i dar umiejętności. Żyj swoją niepowtarzalną misją i ona ci da frajdę. Ale to jutro. Wszystko jest bardzo misternie, ładnie poukładane. Chodzi o to, żebyście nie mieli zarzem, że wracamy, to naprawdę my pozornie coś znamy. Coś tam poznaliśmy już tam dawno, to zamuliło, co to dokładnie oznacza, więc musimy wracać. To tyle na dzisiaj, a to jeszcze trzeba przemodlić, poczytać, przemodlić, bo w pewnym momencie ja już podejdę do aniołów bożych, aby będziecie wykładać, a ja będę wiele posłuchał, przecież mówiłem, żebym was nie musiał nocą straszyć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.